Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 9 minęło, a więc pora na komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Lesiński, witam. Ze mną na razie w takim gronie Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora oraz dziennikarz współpracujący z Radiem Gdańsk.
Witam serdecznie.
A także Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O, i właśnie wbiega do studia dr Marcin Wiszowaty, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Podkreślam, że konstytucjonalista ważna rzecz, albowiem dużo dyskutujemy o tym, co daje, jakie możliwości konstytucja. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Udało się. Proszę śmiało wziąć oddech, bo tematy, może nie za, nie szeroka gama tematów, ale dwa wydają się cały czas jakby dominowywać i warto chyba też posłuchać, no akurat w tym wypadku też i głosu fachowca, ale to za chwilę przejdziemy, no za chwilę, może trochę dłuższą, głosu dotyczącego oczywiście kontrowersyjnej według niektórych, a naturalnej według innych decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie konstytucyjnego ministra Mariusza Kamińskiego. Ale najpierw pochylmy się, tak jak tutaj zresztą obecni w studio wcześniej przedstawiciele ważnych sił w Polsce, pochylmy się nad wczorajszym expose. A ja tak kontrowersyjnie na początek chciałem w ogóle zadać pytanie, czy nie sądzicie panowie, że może troszeczkę demonizujemy zawsze te pierwsze wystąpienie premiera, każdego premiera, każdego rządu w ostatnich latach. Te expose to tak szczerze mówiąc, to może taka w ogóle powinien wyjść premier i w jakimś płomiennym, krótkim, ale takim bardzo emocjonalnym przemówieniu zachęcić naród do tego, by poszedł za nim, a nie prezentować tak trochę dość buchalteryjnie to, co zamierza zrobić, nie mówiąc przy okazji też, skąd zamierza na to wziąć.
Jak królowa brytyjska. Wtedy przynajmniej nikt jej nie przerywa, kiedy czyta. Nikt nie ma czelności, żeby buczeć albo przeszkadzać.
Ale co czyta?
Czyta mowę tronową, czyli
a mowa tronowa jest płomienna?
Expose. No, mowę tronową tak naprawdę przygotowuje premier. Królowa dzisiaj ją właściwie tylko czyta. Jest wcześniej zaznajmiana z jej treścią. Prawdopodobnie może w pewien delikatny sposób wpływać na szczegóły, ale nie ma dowodów na to. Natomiast taki jest zwyczaj związany z brytyjskim, no powiedzmy, expose.
Expose. No a wczorajsze expose na warunki polskie było w ostatnich latach dość krótkie, bo trwało tylko trochę ponad godzinę. No ale właśnie, czy musiałoby trwać dłużej? Jak panowie sądzicie? Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza.
Różne były przypadki, jeśli chodzi o długość. To też jest porównywane. I kiedyś Donald Tusk miał chyba takie najdłuższe, bo ono trwało chyba ponad
3.
Tak, ponad 3 godziny, ojej, to nawet nie. Potem miał też takie w przypadku kolejnego rządu dość znacznie krótsze.
Stąd moje pytanie, czy warto się przywiązywać i czy ze względu na pewną, no jednak ograniczoność percepcji człowieka, nie zobowiązać nawet tak ważnych mówców jak premierzy do tego, żeby krócej wygłaszali. I czy to jest ważne, co mówią?
Oczywiście, że jest ważne, oczywiście, że to jest jakby ważne. Moim zdaniem też powinniśmy pamiętać, że tutaj adresatem tych słów, adresatem expose nie są tylko ludzie, którzy wieczorem oglądają wiadomości, dziennik, czytają gazetę, tylko to jest też jakby iluś osób, ileś pracowników, urzędników w ministerstwach, tych, którzy później ten kierunek jakby rządu mają wykonywać, więc mam wrażenie, że oni też są adresatami tych wypowiedzi, więc oni też oczekują tego informacji o tym, w którą stronę ten okręt, który zmienia się sternik, będzie płynął i stąd mam wrażenie często ta długość tych przemówień. Natomiast w tym przypadku to, co z jednej strony ono też nie było zbyt krótkie, tak? Pani premier mówiła, natomiast z drugiej strony oprócz tych znanych konkretów związanych z prawami rodzinnymi, tak, z wyższą kwotą wolną od podatku, z darmowymi lekami dla starszych, to ja przyznaję, jestem rozczarowany i tutaj zbyt wiele tutaj nie usłyszałem. Pojawia się tutaj regionalna historia związana z gazoportem na Pomorzu, natomiast no, to też gdzieś jest termin czy projekt funkcjonujący od lat i czy on będzie zrealizowany, to jeszcze moim zdaniem daleka droga do tego.
Andrzej Urbański.
Czas wygłaszania expose na pewno nie przekłada się na czas urzędowania, to nawet niektórzy dziennikarze pokusili o takie mapki, w których pokazany jest czas wygłaszania expose przez poszczególnych premierów, którzy od 89 roku rządzili, a na czas urzędowania i okazuje się, że niestety, ale tutaj chyba najlepszym, najwięcej wygrał Donald Tusk, bo on rzeczywiście to najdłuższe przemówienie, które miał podobno 185 minut i czas jego urzędowania to były prawie dwie kadencje, 1462 dni, więc on rzeczywiście tutaj jest, wygrał. Natomiast na przykład Jan Olszewski przemawiał prawie 100 minut, a czas jego urzędowania był 182 dni tylko.
Czyli jakby ktoś się bawił jakieś takie magiczne...
Nie ma reguły, natomiast rzeczywiście gdzieś to oscyluje wokół godzinnej prezentacji. Ale ja rzeczywiście, ja bardziej skupiałbym się na tym i to, że expose to jest pewne plany na przyszłość. Tak, trudno jest rozliczać obecną premier z czegoś, co planuje, natomiast na pewno będziemy mogli ją rozliczać z tego, czego nie zrealizowała, ale tutaj jakby też nie przywiązywałbym do tego jakiejś największej wagi, ponieważ plany, a realizacje to są, każdy z premierów niestety planował, coś obiecywał, a potem tego nie realizował, więc tutaj to jest pewien konsensus polskiej polityki.
Więcej o expose już za chwileczkę. Państwa oczywiście też namawiam do komentowania wraz z nami. Przypomnę, wystarczy wysłać SMS-y na numer 603-06-06-06. Czekamy na Państwa głosy, a do komentarzy wracamy już za moment i oczywiście do expose. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Leciński, witam ponownie. Wraz ze mną Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański oraz Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, a także dziennikarz współpracujący z Radiem Gdańsk. Państwa oczywiście namawiamy do wysyłania i własnych komentarzy pod numer 603-06-06-06. A pani Izabeli osobiście dziękuję za pewną uwagę. Pani Izabela będzie doskonale wiedziała już, o co chodzi. My wracamy do expose. No właśnie, do którego expose? Bo tutaj chociażby niektóre tabloidy donoszą, że były dwa expose. Ale to może. Zacznijmy od tego expose pani premier. Wszyscy zgadzają się chyba co do tego, że było to dla niektórych zaskakujące, ale chyba w jakiś sposób może i dobrze, że w taki sposób zaprezentowane. Powtórzenie haseł z kampanii wyborczej i w ten sposób może przypomnienie tego, do czego to ugrupowanie, które wygrało wybory, zobowiązało się i jak później słyszeliśmy też właśnie w expose, zobowiązało się do wykonania. Pytanie właśnie, w jakim stopniu w ciągu najbliższych 100 dni, co zresztą jeden z przedstawicieli opozycji, Ryszard Petru, w jakiś sposób dość sarkastycznie skomentował, mówiąc, że za 100 dni to możliwe, że po takich zapowiedziach pójdziemy z torbami. Doktor Marcin Wiszowaty.
Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedzieliśmy na początku, czy expose jest istotne i czy...
Ale to może zaraz. Najpierw poproszę pana o...
nawiążę do tego, co mówiliśmy, bo potem już nie będzie to miało większego sensu, jeżeli można, krótko. Bo przejdę do panie redaktorze, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Otóż po pierwsze, w momencie, w którym większość parlamentarna, która udziela wotum zaufania, jest tej samej partii, z której pochodzi rząd, rzeczywiście program rządu, który jest przedstawiany, moim zdaniem ma znikome znaczenie, a istotne ma znaczenie, znaczy dla nas, a istotne znaczenie ma dla opozycji i moim zdaniem zawsze przemówienie premiera, który przedstawia program rządu, to jest test opozycji. I jak zareaguje opozycja? Ponieważ po tym widzimy, jakie będzie działanie w tej bardzo ważnej w demokracji tej formacji, czy tych formacji. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd składa się z jednej partii. W związku z tym po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której może sobie pozwolić na więcej, zapowiedzieć więcej. No i muszę powiedzieć z przykrością, że po pierwsze głównie argumenty personalne padały z drugiej strony. Mało merytorycznych argumentów. Było parę mikro przemówień ze strony partii, które mówiły, że one mają inny pomysł na to i niestety dominowała gospodarka. Program, zgodnie z konstytucją, program rządu, tak się mówi w konstytucji, expose to jest sformułowanie, które funkcjonuje w mediach i w regulaminie Sejmu. Natomiast konstytucja mówi o tym, że premier przedstawia program swojego rządu i prosi o udzielenie mu wotum zaufania, co się wczoraj wydarzyło. Nie ma żadnych informacji na temat treści tego programu. Można by było wręcz powiedzieć: dzień dobry, mój program rządu będzie świetny, będzie polegał na samych dobrych rzeczach, dziękuję, proszę o wotum zaufania. Nikt sobie na to nie pozwoli oczywiście, ale mnie zawsze interesuje to, jak zareaguje opozycja, bo dla mnie to jest wskazówka co do tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości.
Po opozycji.
Chyba jednak, czy będzie konstruktywna, czy będzie personalna? Wczorajsze przemówienia w większości mam wrażenie, że miały charakter personalny. Ja żałuję. Chociaż muszę powiedzieć, że momentami nieźle się bawiłem, ale niestety z punktu widzenia merytorycznego brakowało mi podsumowania. Zauważyłem jedną rzecz. Przez 2 godziny trwała przerwa pomiędzy expose, czyli kluby miały szansę na przygotowanie się. Moim zdaniem, zamiast lansować się w tym czasie w mediach, porządna opozycja, a tam jest kilka partii, powinny spotkać się, przygotować bardzo ostrą odpowiedź, ostrą w sensie merytoryczną, ścisłą, konkretną. Tego nie było. Ja żałuję. Chętnie bym zobaczył starcie dwóch sił, a tak naprawdę
a to, co powiedział Ryszard Petru, powiedział po tym expose, no to skwitowanie właśnie i tych najbliższych planów. To było chyba konkretne i, że tak powiem, przemyślane ze strony Ryszarda Petru na bazie tego, co otrzymaliśmy, czyli ponowienia tych zapowiedzi wykonania tych pierwszych ruchów, już nie wspomnę, 500 zł, tak, obniżenie wieku emerytalnego, leki dla emerytów bezpłatne powyżej 75 roku życia.
Trudno mi się zgodzić tutaj z tą wizją spojrzenia na expose jako test dla opozycji, no bo to jest jednak w jakiś sposób, ludzie, którzy obejmują stery w państwie, obejmują rządy, oczywiście, że oni mieli program wyborczy, z którym szli, natomiast jakby to jest moim zdaniem przełożenie tych takich zarysów wyborczych na program operacyjny działania, z którym Polacy mają prawo się zapoznać i moim zdaniem tutaj oni są w świetle reflektorów, a nie opozycja, no bo jeśli tak na to spojrzymy, no to wiemy, że ta dyskusja pomiędzy opozycją, tak, czyli między Platformą, między Nowoczesną, między PSL-em, co do propozycji PiS-u, ona trwa, tak, no więc też tutaj trudno się spodziewać, żeby to było jakoś w jakiś sposób zaskakujące, żeby oni w inny sposób odnieśli się do propozycji obciążających budżet. Tutaj w tym mnie co innego jakby zastanowiło, no bo słyszymy całą długą listę, bardzo długą listę spraw, które kosztują wielkie pieniądze, które nasz budżet, czyli Polaków, polskich przedsiębiorców, kosztują wielkie pieniądze. I tutaj, o ile dość precyzyjnie mamy rozpisaną listę wydatków, to listę, skąd pozyskać środki na to, żeby te obietnice zrealizować, była zarysowana w dość moim stopniu umiarkowanym, tak eufemistycznie powiem. Choćby przywołana tutaj przywołane wystąpienie Petru, moim zdaniem tego problemu dotykało, więc ja tutaj daleki byłbym od tego, żeby ten dzień traktować jako taki tutaj test, czy Nowoczesna, czy Platforma dobrze będą spisywały się w roli opozycji. Moim zdaniem, ja oczekuję przede wszystkim tego, pani premier często mówi o bezpieczeństwie, tak, no to więc ja dla swojego bezpieczeństwa czułbym się znacznie lepiej, gdybym wiedział, skąd na to weźmiemy pieniądze.
Ale słyszałeś, uszczelnienie chociażby VAT-u.
To jest jakby zawsze stały moment, kiedy jest stały motyw, który pojawia się oczywiście, że to jest bardzo ważne i bardzo kibicuję temu, tak, natomiast jakby jest to stały motyw, kiedy używany jako taka pewna słowna proteza, tak, kiedy faktycznie się te słupki nie zgadzają, tak, czyli kiedy z jednej strony obiecujemy więcej, a z drugiej strony brakuje nam tych wpływów, to wtedy wówczas ministrowie finansów mówią o tym, poprawimy ściągalność podatków, uszczelnimy system.
Wracając do przedsiębiorców, bo myślę, że tutaj trzeba słuchać rzeczywiście ekspertów, a nie komentować emocje. Marek Goliszewski, szef BCC, stwierdził, że to było jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze expose nowego szefa rządu. Ja nie odnoszę się do tego, czy ono było rzeczywiście najlepsze, czy nie, ale takie sformułowanie padło z ust pana Marka Goliszewskiego choćby.
A powiedział dlaczego?
Już byśmy wchodzili wtedy w szczegóły, tak? Znaczy, mówił o tym, że wiele z tych tematów, o których mówiła pani Szydło, identyfikowało potrzeby i oczekiwania obywateli. To jest jedna zagadnienie. Druga rzecz to jest to, co mówił Kornel Morawiecki. Ja specjalnie posłuchałem trochę komentarza tego człowieka, bo rzeczywiście to jest człowiek Solidarności, człowiek wartości. I on mówił, że brakowało mu oczywiście pewnych kwestii w expose Beaty Szydło. Nazwał je niezłe, ale jednak pewnych elementów brakowało. Natomiast on mówił o tym, żebyśmy traktowali Polskę jako Polskę, jako całość, a nie jako podział tortu na opozycję rządzących i jeszcze wiele innych ugrupowań. Więc to jest kierunek, o którym mówił Kornel Morawiecki. Myślę, że warto się tego trzymać, żebyśmy budowali Polskę razem, a nie obok siebie w równoległych światach, jak to
powiedziała. Do tego zresztą nawoływała też sama pani premier, licząc na to, że reprezentacja Sejmu, a może i całego parlamentu, to będzie biało-czerwona drużyna. Więcej o expose, o tym, skąd może też wziąć pieniądze i kiedy ewentualnie objawione zostaną te pomysły na to, skąd wziąć pieniądze na te śmiałe plany, już po skrócie wiadomości, na który za chwilę zaprosi państwa Robert Silski. A w komentarzach, to może tak jeszcze na gorąco w takim razie, zanim ponownie do expose, co panowie sądzicie o dynamice zdarzeń? Poseł Jan Bury zatrzymany, będzie składał wyjaśnienia. Do tej pory też chciano mu już, że tak powiem, chciano od niego wyjaśnień, ale chronił go immunitet, z którego korzystał. Teraz skończyła się ta sielanka i już nie mityczna godzina 6 rano, tylko nawet 2 w nocy pojawiła się. Jakieś przemyślenia dotyczące tego?
No cóż, tutaj nie wiemy tego, co wie w tej sprawie.
Można było się spodziewać?
Nie wiemy tego, czego wie w sprawie prokuratura, więc tutaj ja też bym był ostrożny w tym formułowaniu, czy to jest jakby zapowiedź już nowych czasów, tutaj jakiś teraz, że nagle wszystkie sprawy przyspieszą, więc tutaj ja bym poczekał jednak, mam nadzieję, że jakiś komunikat ze strony prokuratury będzie po tych wyjaśnieniach. Dowiemy się tego, czy jest tutaj wniosek o areszt dla...
No dobrze, no to znaczy,
jedno jest pewne, że śledczy chcą postawić zarzut z kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień, tak? To tak delikatnie jest ujęte w kodeksie. Natomiast wiemy, chodzi o to, żeby być może wpływał na pewne decyzje, tak?
No i jeśli chodzi też tutaj o, bo oczywiście pamiętamy sprawę teraz tej Najwyższej Izby Kontroli, tak? I tutaj też jego udział, no ile tutaj, no mówię, nie wiemy tego, co jest w prokuraturze, jeśli chodzi o sprawy korupcyjne, no to mi się wydaje pewnie takie dynamiczne działania są w pełni uzasadnione, jeśli chodzi o ten konkurs, czyli ewentualny jego wpływ na konkurs, to mi się wydaje, że tutaj też to w znacznie spokojniejszy sposób można przeprowadzić.
Na pewno spokojniejszy jest prezes Kwiatkowski, bo jego immunitet chyba jeszcze obejmuje, prawda? Także żadne nocne godziny, jeżeli chodzi o jego osobę, na razie nie wchodzą w rachubę. Wracamy do expose. Doktor Marcin Wiszowaty, przepraszam, Andrzejowi Urbańskiemu obiecał. Nie, Andrzej Urbański skończył. Doktor Marcin Wiszowaty, proszę bardzo.
Ja chciałem powiedzieć, wracając do troszkę z panem redaktorem Chrzanem, polemizując, ale troszkę, że niestety expose czy program rządu w dzisiejszej postaci, powtórzę się niestety, jest dla mnie fikcją, albo inaczej, przestał pełnić swoją rolę. Pamiętajmy o tym, że pierwotnie członkowie rządu to byli ludzie króla, natomiast parlament był z tym królem w konflikcie. W związku z tym wtedy program rządu oraz konieczność uzyskania poparcia większości parlamentarnej miał sens, bo rzeczywiście te dwie strony stały po przeciwnych, te dwie grupy stały powiedzmy po przeciwnych stronach, a przynajmniej nie po jednej stronie. Dzisiaj, kiedy obie grupy to nie tylko są członkowie tej samej partii, ale przecież większość członków rządu to są posłowie, czy tam związani są z partią rządzącą. No, niestety nie sposób się oderwać od poczucia fikcji tego wydarzenia.
Ale jest rytuałem.
No dobrze, ale rytuał nie może być pusty. W związku z czym myślę, że to jest pierwsza uwaga natury czysto prawnej. Ja nie chciałbym komentować tego politycznie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie opozycji, to polecam państwu, w internecie jest świetny film, no po angielsku niestety tylko nietłumaczony, Karola Kolonna Czosnowskiego, to jest wybitny, niestety nieżyjący już, tak można powiedzieć, człowiek dwóch kultur, który opisuje różnicę między brytyjskim a polskim parlamentem, również jeżeli chodzi o opozycję, i mówi jedno moim zdaniem genialne zdanie, że opozycja, zajmując się kwestiami personalnymi w Polsce, co jest dla niej charakterystyczne, i to nie chodzi o konkretną formację, ale o pewną niestety złą tradycję, zawsze chybia. To znaczy nie zajmuje się rzeczami istotnymi, tylko skupia się na kwestiach personalnych i mówi, że jego największym szokiem, obserwując polską scenę polityczną, a ten człowiek miał prawie 90 lat, było to, że w tych sporach dominują kwestie personalne i że naprawdę jedna strona drugiej szczerze nienawidzi. Mówi, że w brytyjskim parlamencie istnieje spór, ale istnieje również szacunek rządu dla opozycji, a opozycji dla rządu. Jeżeli mielibyśmy komentować polską scenę polityczną, to ja życzyłbym sobie, żeby w Polsce nastał ten model, który przecież nie jest modelem z kosmosu czy z innej strefy kulturowej, tylko tak naprawdę jest modelem europejskim, do którego my nawiązujemy. W instytucjach tak, mamy parlament, mamy opozycję, ale w treści już nie. I to jest dla mnie bolesne, że dominuje jednak spór personalny, dominują argumenty ad personam, dominuje nienawiść wzajemna. To nie ma kompletnie sensu i myślę, że to po raz kolejny zniechęca ludzi do polityki, kiedy skupiamy się na takich rzeczach, które moim zdaniem nie są najistotniejsze.
Ale przy ekspoze nie było wczoraj, mam wrażenie jednak, nie było, no przynajmniej mi umknęły pewne wątki personalne.
Debata, natomiast... samo ekspoze nie może być takie, natomiast no chodzi mi o debatę,
ale chodzi o tę debatę.
Debata jest najistotniejsza moim zdaniem w tym momencie.
Ale te na przykład uwagi, które opozycja zgłaszała do tego ekspoze, które no, z tych względów, które pan doktor tutaj przytoczył, czyli przewaga, wszyscy po jednej stronie i tak dalej i później, a debata jest po to, żeby później właśnie udzielić to wotum, albo zaprzeczyć wotum zaufania rządowi, no to no nie miałaby sensu, natomiast ale odbyła się debata, i nie było tam uwag natury personalnej, natomiast były uwagi odnoszące się do tych wszystkich założeń, które zostały zaprezentowane, które zostały tak buchalteryjnie wyliczone. Oczywiście nie padło też, padały pytania dotyczące, a skąd na to weźmiecie pieniądze? I jednocześnie miałem też wrażenie, że kilkakrotnie opozycja sama usprawiedliwiała się i nawet się wycofywała z tego pytania, mówiąc, no dobrze, no poczekamy, zobaczymy, bo może w trakcie tych ustaw, które mają pomóc w realizacji tych celów, zostaną wskazane źródła finansowania. Natomiast, na tym etapie wydawało mi się, że to wszystko ma taki dość
Co do obyczaju parlamentarnego, tutaj też się odnosząc, no to spójrzmy na to, jakby, no, co poprzedzało to ekspoze, czyli jak mówimy już o tradycji parlamentarnej, no choćby komisja tutaj służb specjalnych, też tradycyjna ta wcześniej kierowana przez opozycyjnych posłów, później za czasów Platformy krok w stronę tego tradycyjnego, teraz została praktycznie w całości przejęta, czy kierowanie nią zostało przejęte przez polityków rządzących, no czy to jest dobry obyczaj parlamentarny, czy to jest ta droga, w którą ten dialog, który też konstruktywny, który z opozycją powinien rząd kierować, no mam spore wątpliwości, a moje spojrzenie na ekspoze jest takie, że w czasach, kiedy oczekujemy coraz większej transparentności, coraz większej otwartości od władzy, tak, kiedy chcemy wiedzieć coraz więcej, to moim zdaniem też nie można bagatelizować tego programu rządu i on moim zdaniem pełni taką rolę, mimo wszystko, że to jest jakby, że nie jest to określone ustawą, że nie ma tam wymogów, co może być, ani nie ma takich jakby rzeczy, przecież też zastrzeżeń, że to, co nie zostało powiedziane w ekspoze, nie może być później zrealizowane przez rząd. Natomiast ja mimo wszystko oczekuję, że to nie jest fasadowa wypowiedź, która jest takim jakby, będzie się żyło wspaniale, będziecie bogaci, tylko że jednak jest tam ilość konkretów, które też obywatelowi dają wiedzę o tym, co się z państwem będzie działo. Więc ja też tutaj mimo wszystko oczekuję, że jeśli chodzi o idealne ekspoze dla mnie, tak jakby nie chciałbym, żeby one trwało, nie wiem, 8 godzin. Natomiast jak czytam tę historię, że polskie rodziny są bardzo ważne, rodzinom, nie tylko młodym, potrzebna jest praca i godna płaca, mieszkania i dobra opieka zdrowotna, która jest krótki cytat z wypowiedzi premier Szydło. Niekoniecznie jest to moim zdaniem jakieś konkrety, których ja jako obywatel bym oczekiwał.
Znaczy, ja tylko powiem, przyglądając się tak i próbując analizować ekspoze poprzednich premierów, to mam wrażenie, że taka chęć zaprezentowania tego, co chcemy zrobić, była w każdym przypadku. Ja nie słyszałem ekspoze do tej pory jeszcze takiego, w którym byłoby pokrycie tego, co chcemy z tym, co już mamy, albo z budżetem, który mamy. Każdy z premierów mówił, co chce zrobić i do końca nie odpowiadał na pytanie, skąd ma wziąć środki. To samo było z Ewą Kopacz, to samo było z Donaldem Tuskiem i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby nie przyglądałbym się tym rozwiązaniom takim bardzo konkretnym, że no dobrze, tutaj już było bardzo przeliczone, ile środków na te wszystkie chcieństwa.
Nie lubi się chwalić, że chce zabrać komuś, są, no, to
ale
prawda.
Właśnie ta taka mantra powtarzana, skąd weźmiecie pieniądze, komu zabierzecie, to jest z drugiej strony prawo opozycji. No, trudno, żeby opozycja chwaliła. No, zawsze będzie ganić rządzących i odwrotnie. Okej, tylko że niech te standardy trochę będą podwyższone. Niech tutaj będzie bicie się trochę we własne piersi, bo przecież wiemy doskonale, że do każdego z premierów możemy się przyczepić co do niezrealizowanych obietnic. I myślę, że tutaj też będzie taka sytuacja. Natomiast to, co ciekawe jest, to myślę, że i to, co czym chyba wygrała Ewa Kopacz też przed wyborczo, to było postawienie na pewne konkrety. To 500 zł dla jednego czy drugiego dziecka, to jest bardzo konkretny sygnał dla ludzi i ludzie tego chcą. Ludzie chcą konkretów, a nie takiego górnolotnego owijania w bawełnę, że chcemy, żeby Polska była solidarna, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali i tak dalej. Ja chciałbym, żeby ci, którzy mają bardzo dużo, potrafili dzielić się z tymi, którzy mają mało. Po prostu. Oczywiście to jest znowu jakaś teoria być może idealistyczna, ale trochę tak jest, bo jeżeli mówimy o...
Podwyższyłem podatki na przykład dla kogoś, zmierza.
Trochę tak to wygląda, jakby ci, którzy mają dużo, robili wszystko i wiemy doskonale, że mają struktury prawników i różne agendy, które pozwalają im na to, żeby obniżać koszty. A ten mały, który ma ten mały sklepik, mało powierzchniowy, on naprawdę nie może zatrudnić prawnika, agencji jakiejś, która mu pozwoli na to, żeby wyzerować i zbilansować jakoś ten budżet. Także tutaj patrzyłbym też przez ten pryzmat. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że czas jest na to, żeby coś robić, a nie tylko gadać. Po prostu. I wydaje mi się, że to jest chyba też taki cel, do którego powinniśmy dążyć, tak? A nie po prostu opozycja będzie teraz torpedować rząd. Rząd będzie mówił, że zrobi
jak
wszystko.
Jakim torpedowaniu mówisz? No, mówimy o ekspozycji, o zapowiedzi programowej.
To, co słyszę w słowach opozycji,
nie ma możliwości teraz torpedować
nawet. Trudno się odnieść jakoś merytorycznie. Ja bym wiesz, nie kusił się na to, żeby mówić, że nie zostaną zrealizowane, bo skąd weźmiecie pieniądze. No poczekajmy, no może ja liczę na to, że tam jest trochę ludzi, którzy matematykę na dobrym poziomie kończyli, tak?
Znaczy, ja zawsze przy tej dyskusji, która toczyła się, przypomnę panom o planach, już wtedy prącej do zwycięstwa tej siły, o tych planach, co zrealizuje, to rozmawiano też już wcześniej, przed wyborami, też padały pytania, a skąd weźmiecie na to pieniądze, a skąd weźmiecie na to pieniądze, a strona druga odpowiadała na to, skąd wezmą te pieniądze. Oczywiście miałem wrażenie, że a propos tych rachunków i matematyki, o której Andrzej przed chwilą wspomniał, to tam jednak są jakieś różne widzenia tej matematyki, prawda? Bo dla jednych, nie wiem, no to chociażby jak ze szklanką jest pełna i pusta. Przypomnę tylko, że Prawo i Sprawiedliwość szło w jakiś sposób tak w swojej intencji do wyborów z programem innej redystrybucji tego bogactwa, które przecież cały czas było nam anonsowane przez te ostatnie lata, prawda? Byliśmy tą zieloną wyspą, te PKB nam nieustannie wzrastało i tak dalej, tylko no, jakiejś grupie społecznej, jak się okazuje bardzo istotnej, bo to ona spowodowała, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, te rachunki nie przemawiały do wyobraźni. Prawda? Więc jeżeli teraz Prawo i Sprawiedliwość sięgnie do jakiegoś tego garnca i w inny sposób spowoduje te redystrybuowanie tych pieniędzy, to możliwe, że osiągnie ten swój efekt. I powiem szczerze, jeżeli to nie doprowadzi, a perspektywa czasu jakaś jest, no, sytuacji takiej jak na przykład z problemem budżetu w krajach innych, przecież jesteśmy na świeżo w sumie po kryzysie w Grecji, tak? Włosi się cały czas chyba jeszcze zmagają z tym problemem. Hiszpania, Portugalia i tak dalej. No to jeżeli nie dojdzie do takiego krachu, to będzie to sukces i wtedy nawet opozycja będzie musiała przyznać rację i wycofać się z tych swoich zastrzeżeń, które teraz artykułował. Natomiast na razie został zarysowany plan na 100 dni. To jest w sumie krótko, 3 miesiące, słuchajcie. I tutaj naprawdę są śmiałe rzeczy, które...
No, ja się tutaj 500... sam już tutaj spodziewam się tutaj 500 zł na moją dwójkę dzieci, więc tak.
Na pierwsze
no, chyba się nie załapie, więc na drugie tutaj otrzymamy. Natomiast no cóż, jakby no oczywiście, że źle bym się czuł, gdybym ktoś mi jakby z jednej strony zabrał 600, a dał 500, bo to nie o to tutaj chodzi.
Ale to już będzie można szybko sprawdzić, skąd oczywiście zostały wzięte pieniądze na te 500 zł, czy też, uwaga tutaj na Andrzeja Urbańskiego, jako człowieka zaangażowanego w opiekę i aktywizację seniorów. Te 7 postulat dla osób powyżej 75 roku życia, że będą otrzymywali leki za darmo, to uważam, to jest też dość rewolucyjna rzecz, bo ten jednak ta grupa osób powyżej 70 lat, prawda, jest coraz szersza, co zresztą było podkreślane przy rozmowie o wieku emerytalnym.
To właśnie, to nie jest marginalna rzecz, bo rzeczywiście ludzi powyżej 75 roku życia mamy ponad 2,5 miliona osób w Polsce. To oznacza, że i ta perspektywa rośnie. To oznacza, że tutaj mamy rzeczywiście ogromny potencjał. Ja nazywam to potencjałem, a nie przeszkodą, tak? Bo u nas jest trochę tak. Dziecko to jest 500 zł na dziecko, to nie jest potencjał, tylko to jest koszt. Senior to jest koszt. Cały czas o tym w ten sposób słyszę, tak?
Wczoraj słyszeliśmy, premier Szydło mówiła przynajmniej o dzieciach, że to nie są koszty, tylko to są...
A ja na przykładzie pozwólcie, że jedno zdanie takie konstruktywne i też pozytywne, tak? Na przykładzie naszego centrum, tak? Widzę, jak dużo ludzi, którzy angażują się w to miejsce, potrafi też dać z siebie coś więcej, tak? W naszym centrum na przykład tworzy się wolontariat spośród ludzi, którzy są zaangażowani w wieku senioralnym. Więc to nie jest tak, że to są tylko biorcy, tak? To są też dawcy różnych usług, które możemy zaimplementować w taką naszą codzienność.
A ja powiem, że mam trochę dosyć przeliczenia wszystkiego na pieniądze i dyskutowania tylko i wyłącznie o pieniądzach. Ja rozumiem, że jest to najprostsze, żeby do tego się odwołać, ale po pierwsze, ja bym w takim razie oczekiwał od krytyków, żeby przedstawili mi wyliczenia, które doprowadziły ich do wniosku, że to jest niemożliwe. Z ciekawości. Ja nie mówię, że tak nie jest, ale zwróćmy uwagę na jeden fakt. Jedni mówią, że się da, a drudzy, że się nie da. Dlaczego? Bo tak. Chciałbym zobaczyć, na czym się opierają obie strony. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy o tym, że mówimy o programie rządu, który może się nie udać i w efekcie po 4 latach, a może szybciej, podziękujemy temu rządowi. Ewentualnie uda się i po 4 latach podziękujemy mu w ten sposób, że damy mu szansę na... Na tym polega nasza rola. Czyli oczekuję teraz, jeden dzień po przedstawieniu wizji, tylko i wyłącznie, żebyśmy przestali rozmawiać o tym, co by było gdyby i co będzie, bo nie jesteśmy wróżkami, tylko skupmy się na 3 rzeczach, moim zdaniem. Po pierwsze na tym, żeby pamiętać i egzekwować od obu stron, że są przedstawicielami nas i opozycja i partia rządząca. Po drugie, obserwujmy i rozliczajmy obie strony za to, co mówią, bo to jest nam niezbędnie potrzebne do decyzji za 4 lata. Zarówno jeżeli chodzi o poparcie jednej, drugiej bądź innej grupy. A po trzecie, skupmy się też na innych treściach, na pewnej wizji państwa, która została przedstawiona i podyskutujmy na Boga o czymś innym niż pieniądze.
No więc to jest najwyższa pora, żebyśmy przeszli do tego, co zostało zajawione, a doktorowi Wiszowatemu za chwilę jeszcze oddamy głos, bo to jest ważne. Zresztą zgodne z postulatami słuchaczy, którzy także komentują. Ewa na przykład pisze, jestem przestraszona grzebaniem w wymiarze sprawiedliwości. Brak mi komentarza z panów strony. No to do pana, na pana stronę spoglądam, doktorze Marcinie Wiszowaty, konstytucjonalisto i... Mamy 5 minut, panowie chyba się zgodzą i wysłuchamy mądrego głosu człowieka, który wie, co mamy sądzić o tej sprawie. Czy mamy się być przestraszeni jak Ewa, pani
Ale
Ewa?
Ale tak, więc nie oddamy, nie.
Absolutnie. Mam nadzieję, że doktor przyzwyczajony do debat otworskich.
Nie będę, tak jest. Tak. Nie będę państwu mówił absolutnie, co macie sądzić, to na pewno nie. Oczywiście
Ale
traktuję to jako
oceny,
żart. Tylko jakie jest pytanie, bo ja nie słyszałem o grzebaniu w sądach.
Nie, no ludzie są przestraszeni, przynajmniej niektórzy są przestraszeni, tą narracją, że sprawiedliwość została jakby zawieszona na kołku i każdy robi to, co chce, jeżeli chodzi na przykład przy okazji tego już słynnego ułaskawienia ministra Kamińskiego przez prezydenta Dudę. Czy to jest zły znak, czy to jest pewna norma, która po prostu jest zgodna z prawem? I nie powinniśmy się obawiać tutaj niczego.
Czyli mam rozstrzygnąć jeden z największych sporów, które się właśnie robią na naszych oczach.
Ale zna pan artykuły Konstytucji, zna pan
tak,
artykuły...
Tak. Powiem tak, może zacznę od argumentów, które są zgłaszane. Oczywiście w tym mała reklama, tak? Mogę?
Tak, nie, tak.
No, napisałem, jakiś miesiąc temu wyszła moja książka na temat monarchii. I tam jest fragment na ten temat. Uśmiecham się, słuchając argumentów dotyczących źródła, monarchicznego źródła prawa łaski. Oczywiście, że możemy doszukiwać się takiej genezy. Zresztą nie chcę tutaj robić wykładu z prawa konstytucyjnego. Natomiast
w tym konkretnym przypadku.
Z całą pewnością jest kilka faktów, o których musimy powiedzieć. Po pierwsze, argumenty karnistów. Ja nie jestem karnistą i nie chciałbym absolutnie uchodzić za eksperta od wszystkiego, wręcz przeciwnie. Więc jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne i o argumenty, które są zgłaszane przez karnistów a propos prawa łaski, zwróćmy uwagę na fakt, że tych kilkanaście opinii obecnych w doktrynie, ja nie mówię o opiniach na temat prezydenta Dudy i jego działania, tylko o opinii o w ogóle kształcie polskiego prawa łaski, to długo przed wydarzeniami, które miały miejsce ostatnio, takie opinie były zgłaszane, że prawo łaski można rozpatrywać ze względu na jego ogólność w konstytucji bardzo szeroko i w tym prawie łaski zawiera się tak zwana instytucja abolicji indywidualnej, która nie jest ułaskawieniem, takim, jakie rozumiemy klasycznie, czyli decyzją, która dotyczy tylko i wyłącznie prawomocnie skazanych, ale jest formą, no tutaj nie chcę oczywiście już robić wykładu z prawa karnego, ale jest, mówiąc krótko, w tym przypadku dopuszczalna i w związku z tym prezydent miał takie prawo. Druga strona, interpretując szerzej instytucję prawa łaski na tle zasady podziału władzy, na tle zasady równości, na tle prawa do sądu, które w momencie, kiedy taka osoba ułaskawiona nie może uzyskać informacji o tym, czy jest winna, czy nie, mówią o tym, że prawo łaski należy węziej, czy bardziej wąsko interpretować. Więc mamy tutaj ciekawy spór dwóch dużych grup prawników karnistów i myślę, że ten spór będzie jeszcze trwał. Natomiast powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, że po pierwsze, na pewno prawo łaski prezydenta jest inne od prawa łaski monarchy. Monarcha przede wszystkim był organem władzy sądowniczej. Sędziowie orzekali, do dzisiaj tak jest w Europie, że sędziowie w większości monarchii orzekają w imieniu króla, tak, a nie w imieniu państwa jak w Polsce. W związku z tym król niejako koryguje te decyzje władzy sądowniczej. Powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy. Francuzi znieśli przez pewien czas prawo łaski w ogóle, uznając, że jest to przedmiot manipulacji, o który się oskarża powoli władzę wykonawczą w Polsce. Okazało się, że była to klapa kompletna, że prawo łaski jest konieczne, żeby eliminować negatywne konsekwencje wymiaru sprawiedliwości, który również czasami nie jest idealny. Więc ja nie chcę odnosić się konkretnie do tej decyzji, ponieważ nie chcę dyskutować o kwestiach politycznych. Ale jeżeli chodzi o samą kwestię konstrukcji, to my też troszeczkę uczymy się o polskiej konstytucji, co jest w niej zawarte. I praktyka stawia przed konstytucjonalistami konieczność odpowiedzenia na pytanie, jaki jest kształt polskiego prawa łaski. Może jest to, jak już emocje opadną, powód, żeby je doprecyzować. Może jest to powód, żeby tak jak w niektórych krajach przy decydowaniu o prawie łaski brały udział również inne organy, nie wiem, premier, może parlament, nie wiem. Nie chcę teraz tego podpowiadać, ale powiedzmy o jednej rzeczy. Prawo łaski jest konieczne, jest ono formą tak naprawdę ingerencji w działalność władzy sądowniczej. No sama idea prawa łaski jest ingerencją w działalność władzy sądowniczej, ale oczywiście cała kwestia motywacji, momentu podejmowania tej decyzji, a także szczegółów związanych z czysto proceduralnymi sprawami. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać. Po pierwsze dlatego, że chciałbym spokojnie tymi rzeczami zająć się i je poczytać, a po drugie nie jestem karnistą. Myślę, że dyskusja trwa, tylko znowu prosiłbym, żebyśmy starali się spojrzeć na sprawę szerzej, ponieważ mówimy o przykładzie z praktyki dotyczącym jednego przypadku, ale cały czas dyskutujemy o całym kształcie prawa łaski w Polsce.
Te słowa wypowiadał konstytucjonalista, nie karnista, dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański. No to myślę, że tak zgodnie z jego postulatem powinniśmy się jeszcze bardziej przyglądać i że tak powiem, zgłębiać wiedzę też na tyle, na ile nasz umysł nam pomoże, jeżeli chodzi w ogóle o prawo wynikające z ustawy zasadniczej.
Ale to jest też decyzja polityczna, no jakbyśmy nie patrzyli na to i ten czas tutaj, w którym to jest podejmowane czas. I to uzasadnienie, w którym mówi o tym, że chciał uwolnić od wymiaru sprawiedliwości, no tutaj to też nie jest tak, że powinniśmy tylko czekać i zagłębiać się w księgi, czy to mógł, czy nie mógł, tylko obywatele też mają prawo wyrażać swoje zdanie w tym zakresie.
Ale to ta sprawa polityczna działa w dwie strony, tak? I to jest jakby tak.
Andrzej Urbański, dr Marcin Wiszowaty, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Dziękuję Państwu, Marek Leciński. Do usłyszenia.